Rekordowy skok sprzedaży detalicznej w kraju w ciągu roku poszybowała aż o 33,4%. Szykują się bardzo drogie wakacje, i te krajowe, i zagraniczne, między innymi przez ceny paliwa lotniczego, inflację na całym świecie, kursy walut. Jeśli wakacje zagraniczne, to w jaki sposób dotrzeć do danego kraju pociągiem, autem, jeśli bilety samolotowe, lotnicze są takie drogie? I czy młodzi zmienią model pracy? Pracoholizm przechodzi do historii, między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańskie, a w studiu goście Natalia Bogdan, prezes Job House, i Barbara Rusowicz, konsultant Sam Executive Search. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Zaczynamy, drogie panie, od zakupów. Wzrosła sprzedaż detaliczna, i to bardzo mocno, w cenach stałych w kwietniu wzrosła o 19% rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,1%, podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 33,4% rok do roku. Wzrosła w ciągu roku bardziej niż spodziewali się ekonomiści, a w ciągu miesiąca spadła też mniej niż spodziewali się ekonomiści. Co się stało z tą sprzedażą? Skąd ona tak nam rośnie? Bo wydawało się, że w sytuacji, kiedy i stopy procentowe idą do góry, i inflacja, że to przyhamuje.
Znaczy, mnie nie dziwi, że ona rośnie, dlatego że...
Barbara Rusowicz.
Dlatego, że... No po pierwsze tak, czynników jest bardzo dużo. No po pierwsze patrzymy na to wartościowo, więc jak jest inflacja, to ta wartość sprzedaży jest też wyższa. A inflacja jest, jak wiemy, wysoka i rośnie cały czas. No a dlatego, że ona rośnie, to ludzie nie chcą mieć gotówki. No bo jeżeli ktoś... ona rośnie we wszystkich branżach, we wszystkich sektorach. Nie tylko żywnościowym, odzieżowym, budowlanym, w każdym. Jeżeli ktoś myślał przez ostatni rok, się zastanawiał, czy kupić nową lodówkę, czy nie, bo ta właściwie jeszcze nie jest taka zła, ale może bym kupił, no to teraz myśli sobie, może to ostatni dzwonek, bo niedługo już wartość moich pieniędzy spadnie, ja kupię sobie już pół lodówki za te pieniądze. Więc konsumenci raczej wolą wydawać pieniądze, niż trzymać je w banku, gdzie one, ich wartość maleje.
Chociaż będzie rosła teraz, miejmy nadzieję, stopach procentowych.
Miejmy nadzieję. Kolejna rzecz, jaka jest, no to wszyscy wiemy, że mamy dużo uchodźców z Ukrainy. Ja już nie wiem dokładnie ile, bo to już dokładnych danych, ile wjechało, ile wyjechało, chyba nikt nie zna.
Już się chyba wszyscy pogubili.
Tak? Już, natomiast dużo. Natomiast wiemy, że to jest dużo, po pierwsze, więc więcej osób, więcej mamy konsumentów w Polsce, i oprócz tego my dajemy ogromne transporty na Ukrainę. To nie są tylko te osoby, których tu jest 1,2 milion czy 2,5 miliona więcej, natomiast całe wielkie tiry z lekami, z farmaceutykami, ze środkami higienicznymi jadą na Ukrainę, więc to jest też kolejny wzrost tejże sprzedaży.
Mm-hmm. Natalia Bogdan.
Musimy też pamiętać, że to jest wzrost wartościowy, niekoniecznie ilościowy, i niestety kupujemy mniej za więcej. I myślę, że te dane przedstawione dotyczą kwietnia, więc myślę, że ta tendencja zaraz będzie w odwrocie, bo no, każdy z nas widzi, co się dzieje. Kredyty drożeją, życie drożeje, więc tak przynajmniej jak patrzę po sobie, czy po osobach z mojego otoczenia, oglądamy jednak dwa razy każdą złotówkę, i nawet robiąc codzienne zakupy, jednak wybieramy teraz te produkty tańsze. Ja też byłam taką do tej pory osobą, która raczej nie specjalnie patrzyła na cenę każdego produktu, a teraz już się zastanowię dwa razy, czy na pewno ten produkt jest mi bardzo potrzebny, więc moim zdaniem to jest właśnie tak, jak powiedziała pani Barbara przed chwilą, taki ostatni dzwonek był na te takie zakupy, bo może będzie jeszcze drożej, ale że teraz już raczej będzie spadek w tym zakresie.
No właśnie, bo też patrząc na pojazdy mechaniczne, samochody, kupujemy ich mniej, tutaj żaden wzrost nie nastąpił, aż o 12% w ciągu miesiąca i ponad 11% mniej w ciągu roku. To efekt wysokich stóp procentowych i drożejących kredytów?
No,
moim zdaniem tutaj jest problem bardziej z dostępnością aut, a niekoniecznie z ich cenami i naszymi możliwościami finansowymi, chociaż to też na pewno ma wpływ, ale sama wiem, że nawet moje auto, które sprzedawałam niedawno, miałam na nie tylu chętnych i właśnie usłyszałam od pana z leasingu, że teraz jest pierwszy taki czas w życiu, kiedy auta używane nie tracą na wartości, bo zawsze było tak, że to sam, ten sam wyjazd z salonu powodował, że auto jest warte dużo, dużo mniej, a teraz w związku z tym, że tak trudno jest o dostępność nowych samochodów, to te używane są z kolei na wagę złota, bo są dostępne od ręki.
Mhm. Ale to fakt. Też przeżyłam mocny szok, kiedy kilka miesięcy temu sprawdzałam ewentualną wartość mojego auta. No to była znacznie wyższa niż po sprawdzeniu, załóżmy, tam dwa dni temu, co bardzo mnie zszokowało, nie ukrywam. Zmieniamy temat i zmienia się podejście młodych do pracy. Praca przestaje być celem samym w sobie, a jedynie narzędziem pozwalającym dążyć do celu. Młodzi ludzie zapytani o to, czy warto być pracowitym, w ponad połowie, prawie 60%, przyzna, że nie warto. 25 lat temu na takie samo pytanie pozytywnie odpowiedziało 84% badanych, czytamy w Puls.hr. Portal powołuje się na badania polityki. Wynika z nich, że pracowitość docenia 77% Polaków po 60 i 60% najmłodszych Polaków w wieku od 15 do 29 lat. Gdy chodzi o pytanie o wkładanie serca w pracę, z tym stwierdzeniem zgodziło się 75% doświadczonych pracowników i zaledwie 44% ludzi młodych. I tu do pań pytanie, jak dziś młodzi podchodzą do pracy, czego od niej oczekują, jak to wynika z pani obserwacji i czy rzeczywiście wyniki tych badań, które przytoczyłam, wy obserwujecie już na co dzień?
Ja bym najpierw może skrytykowała trochę te wyniki badań, jeśli chodzi o brak definicji. Ponieważ te same badania, jak się przeczyta w całości, one mówią, że co to znaczy włożyć serce w pracę? To jest takie staromodne określenie. I młodzi ludzie mogli odpowiedzieć, nie wkładają serca w pracę, bo co to dokładnie oznacza? Ale z drugiej strony powiedzieli, że praca musi mieć dla nich sens. I dla mnie to jest bardzo podobne, prawda? Kolejna rzecz. Mówią, że nie chcą być pracowici. Co to znaczy pracowitość? Nie mamy definicji tutaj. Czy pracowitość to znaczy, że pracujemy po kilkanaście godzin dziennie i nie dbamy o życie prywatne? Czy pracowitość to znaczy, że w ciągu 8 godzin pracujemy efektywnie, a wyniki ostatnich badań pokazują, że pomimo tego, iż wiele osób przeszło na pracę zdalną, efektywność pracy wzrosła. Inna sprawa, że poczucie szczęścia zmalało, ale efektywność pracy wzrosła, więc zgadzam się i też to potwierdzam, że młodzi ludzie ten słynny work-life balance chcą zachować jak najbardziej i dla nich to jest bardzo istotne. Natomiast to wcale nie znaczy, że oni przez te 8 godzin, które muszą poświęcić na pracę, obojętnie czy jest to praca w domu, bez kontroli, czy w biurze, gdzie są w jakiś tam sposób mniejszy czy większy kontrolowani przez przełożonych, że wykonują tę pracę gorzej, że nie chcą pracować i nie są pracowici. Także to są moje obserwacje i trochę krytyka tego, bo po takich badaniach moglibyśmy pomyśleć, młodzi ludzie nie szanują pracy, nie chcą pracować, obijają się, są leniwi i tak dalej.
A chcą dużo zarabiać.
Nie, oni chcą pracować z sensem, chcą pracować w miarę wygodnie.
Chcą być szanowani za to,
ale wcale nie znaczy, że chcą pracować po kilkanaście godzin dziennie i nie móc zaplanować sobie czasu wolnego i w momencie, kiedy oni chcą gdzieś wyjechać, a szef mówi, musisz przyjść i pracować w nadgodzinach, to oni mają wszystko rzucać.
Mhm. Mogę się wypowiedzieć z perspektywy osoby, która prowadzi rekrutację i ten przekrój kandydatów mamy bardzo duży, plus zarządzam firmą, która zatrudnia zarówno stażystów, czyli osoby jeszcze na początku studiów, jak i osoby z bardzo dużym doświadczeniem, bo mój najstarszy pracownik ma lat 70, więc z własnych obserwacji potwierdzam, że te różnice w podejściu do pracy są widoczne. Oczywiście nie chcę generalizować, bo w każdym pokoleniu są osoby i bardziej zaangażowane i mniej, ale można taką ogólną tendencję zaobserwować, że młode osoby teraz pracują, żeby żyć, a nie żyją, żeby pracować. I ten work-life balance, ten szacunek dla czasu prywatnego jest mocno widoczny. Właśnie tak jak pani powiedziała przed chwilą, to nie jest tak, że praca w ogóle nie jest dla nich ważna, bo traktują to też jako możliwość dużego rozwoju, czy właśnie zarobienia pieniędzy, żeby móc sobie pozwolić na ciekawsze zajęcia w czasie prywatnym. Ale ta praca też jest dla nich istotna i daje im takie rzeczy właśnie jak spełnienie, samorealizację i możliwość realizacji planów prywatnych.
Mm-hmm. A to, że praca staje się środkiem do celu, a nie celem samym w sobie, to dobrze czy źle dzisiaj?
To znaczy, nadal bym powiedziała, że to zależy, w jaki sposób oni traktują te obowiązki, które wykonują. Ale jeżeli to samo badanie mówi, że to musi mieć dla nich sens i chcą się rozwijać, czyli rozwijać w tej pracy również, a przy okazji chcą godnie zarabiać, żeby realizować te inne swoje pasje, to ja nie widzę w tym nic złego. I kandydaci, z którymi mam do czynienia, oni nie patrzą tylko na pieniądze. Oni naprawdę patrzą, a szukam na takie stanowiska, jestem odpowiedzialna za szukanie na te stanowiska wysokie, executive search, więc tam naprawdę się patrzy nie tylko na to, czy się zarabia 10%, czy 20%, czy 30% więcej, tylko na to, czy ta praca będzie dawała satysfakcję, czy firma będzie kierowała się takimi, a nie innymi zasadami. Więc te wszystkie rzeczy są naprawdę istotne.
Rzeczywiście, młodzi ludzie patrzą, czy na przykład dana firma, do której aplikują, jakby żyje w zgodzie z naturą, nie niszczy środowiska, albo stara się właśnie robić wszystko, żeby nie wpływać negatywnie na środowisko. Czy to dzisiaj wśród młodych ma duże znaczenie?
Na pewno musimy pamiętać, że ci młodzi ludzie żyją w internecie, więc oni wszystko tam sprawdzają, zanim spróbują i w ogóle opinie na temat firmy, jakieś wypowiedzi na różnych forach, czy właśnie wypowiedzi innych pracowników, to jest coś, na co bardzo, bardzo biorą pod uwagę. Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to dla wielu z nich to też jest istotny aspekt, czy w ogóle taka kultura organizacyjna, podejście do pracowników, podejście do rzeczywistości i do świata wokół organizacji jest również ważne.
A jak pracodawcy dzisiaj do tego podchodzą? Czy to jest dla nich szokiem, że właśnie jakimś takim kulturowym wręcz, że przychodzi młody człowiek i stawia tutaj swoje warunki i właściwie w każdej chwili może odejść, zwłaszcza jeżeli jest to stanowisko, na które aplikuje, trudno znaleźć specjalistę. Tak jak dzisiaj poszukiwani są przecież bardzo programiści. Czy pracodawcy są skłonni właśnie iść na rękę tym młodym ludziom?
Oni muszą. Oni nie mają wyjścia. Pani wspomniała programistów i tutaj już mój znajomy, który prowadzi firmę, mówi, że niedługo będzie musiał im masaż stóp zatrudnić, zapewnić, bo po prostu ich nie będzie miał. I że się firmy prześcigają w tym, we wszystkich tych ekstrasach, powiedziałabym, które mają przyciągnąć ich do pracy, bo nie mogą windować cały czas wynagrodzenia już do niebotycznych poziomów. Natomiast jest to na pewno szokiem, bo pani powiedziała, że pytała pani, czy to jest szok. Mm-hmm. Jest to szok dla wielu tych, nie z branży IT, którzy myśleli, że oni są tutaj panami i bogami i oni mogą dyktować warunki, a nagle się okazało, że jest odwrotnie. I faktycznie uczą się tego, no nie mają po prostu wyjścia. Ma to swoje dobre strony też to, że nie mogą znaleźć na przykład młodych ludzi z takimi, a nie innymi wartościami, bo ostatnio słyszałam od paru osób o zatrudnieniu osób w wieku takim, gdzie dawno już by mieli kłopoty ze znalezieniem pracy. Czyli to byli specjaliści już w wieku pomiędzy 50 a 60 lat, gdzie jeszcze jakiś czas temu 20-paro czy 30-latkowie by wygrywali, a teraz oni są przyjmowani do pracy, bo się docenia te wartości też i ten sposób pracy, jaki reprezentują tamte osoby.
No to fantastyczne.
To nie są badania jakieś ogromne.
Obserwacje.
Prawda? To są obserwacje moje, a nie badania statystyczne, więc ja nie wiem, czy możemy się cieszyć.
Nie, cieszmy się z każdej takiej informacji jak najbardziej. To może inni pójdą za tym przykładem.
Tak, z mojej strony mogę powiedzieć, że na pewno jest to zaskoczenie takie negatywne wśród osób, które są przyzwyczajone jednak do pracy w innym modelu. Zwłaszcza jeżeli osoba zarządzająca jest z pokolenia innego, a najczęściej tak jest, czyli jest osobą bardziej dojrzałą, no to jest przyzwyczajona do takiego podejścia, które ona sama miała, że pracowała dużo, także po godzinach poświęcała się pracy i bardzo ją szanowała. Więc w pierwszym odruchu może negatywnie postrzegać takie osoby młode, które nie do końca są przywiązane do miejsca, do ludzi, bardziej patrzą na to, co firma może im dać, a nie w drugą stronę. Ale myślę, że to jest, każdy z nas musi się dostosować i czytać o tych i dowiadywać się, jakie są potrzeby nowego rynku pracy i też dostosowywać się elastycznie do tych potrzeb, bo to nie znaczy, że intencje są złe, po prostu jest inne podejście, w innych kulturach już się wychowaliśmy, w innym świecie, więc musimy to po prostu szanować i dostosować się elastycznie do potrzeb aktualnego rynku pracy.
No to powiem szczerze, że współczuję bardzo właścicielom mikrofirm i małych firm, bo oni mają bardzo tradycyjne podejście do pracy i do pracownika i będzie trudno im się przestawić. No ale rzeczywiście, jeśli sytuacja do tego zmusi, to będą musieli. A proszę jeszcze powiedzieć, bo panie zaczęły o ekstrasach, to poopowiadajmy, co to są za ekstrasy, żeby inni słuchacze też wiedzieli, którzy akurat od wielu lat nie aplikowali o żadne stanowisko i pracują w jednej firmie przez wiele, wiele lat na przykład, bo dużo jest takich osób z tego starszego pokolenia. O jakie ekstrasy stara się młode pokolenie i co dostaje?
Mówimy o takich benefitach, tak?
Tak.
Dodatkowych. To standardem jest opieka medyczna, ubezpieczenie na życie i karta sportowa. To już jest taki must have, że nawet większość osób o to nie pyta, bo jeżeli firma tego nie ma, to jest to postrzegane jako coś dziwnego. Ale rzeczywiście firmy prześcigają się w wymyślaniu, zwłaszcza w firmach IT, prześcigają się, co jeszcze można wymyślić. Więc z takich dodatkowych rzeczy są owocowe wtorki, jakieś masaże w pracy, chill-out roomy, gdzie osoby mogą się po prostu zrelaksować nawet w czasie pracy i pomyśleć bardziej kreatywnie w ciszy. Ostatnio spotkałam się z takim dodatkowym benefitem, który bardzo mnie zaciekawił, a to są mianowicie dodatkowe 3 dni wolnego, żeby pracownik wykorzystał je jako płatny urlop, a niekoniecznie szedł na dłuższe L4, które no, firma sobie przeliczyła, że najwyraźniej tak to się bardziej kalkuluje, żeby umożliwić taki dodatkowy dzień płatny, żeby gdzieś tam te zwolnienia się nie przedłużały. Co jeszcze może pani Barbara podpowie, bo na pewno...
Ja widziałam jeszcze, ale to jeszcze było przed pandemią, jak ludzie chodzili do biur, to były, żeby się nie nudziło w jednym miejscu, to było miejsce, no każdy pracował, to głównie była firma IT z laptopem, no to mógł iść albo pod palmą, usiąść albo na hamaku i były różne miejsca pracy, żeby to wszystko tak nie nudziło się. Natomiast no teraz, ponieważ wszyscy przenieśli się do domu, to też jest problem, co z tym zrobić, z tymi dodatkami, no bo nawet te owocowe piątki czy wtorki, no nie ma, jak ludzi nie ma na miejscu, to komu dawać te owoce. Mhm. Więc teraz to się przeniosło przed komputer i ludzie się integrują w ten sposób, że na przykład w piątki pomiędzy mamy Pizza Friday i na koszt firmy zamawiamy pizzę, włączamy Teamsy, siedzimy, jemy tą pizzę albo te owoce, albo cokolwiek firma zaoferuje.
Słyszałam nawet o drinkach.
I rozmawiamy, bo no bo nie zapominajmy, że oni już nikt prawie nie pracuje, jeżeli nie musi, to nie przychodzi do biura, więc trudno dawać czy te masaże, czy gdzieś tam w biurze, czy owoce. Więc trzeba wymyślać, jak to robić online'owo.
No to rzeczywiście nie dziwię się, że młodzi walczą o różne rzeczy. To wszystko brzmi bardzo przyjemnie. No to teraz o przyjemnej stronie życia pracownika, wakacje, ale mniej przyjemna to, że one będą bardzo drogie i podobno mają być najdroższe w historii dotychczasowej. Zarówno wakacje te w kraju, jak i za granicą, bo wszędzie inflacja, wszędzie bardzo wysokie ceny paliw, do tego bilety lotnicze drożeją ze względu na paliwo lotnicze drożejące. Poza tym szykuje się sezon zagadka, bo z jednej strony hotelarze narzekają na brak rezerwacji, a z drugiej strony właściciele apartamentów mówią o pełnym obłożeniu. I tutaj prognozy branży na sezon nie są spójne. Poza tym pewne jest, że Polacy wyjadą za granicę, nie wszyscy, ale ci, którzy którzy przez 2 lata czekali bardzo, bo zawsze jeździli, to pojadą. I tutaj mówi się też o Chorwacji, gdzie jest o 50% więcej rezerwacji. No i teraz wróćmy właśnie do cen. Szef i taki mówi, że te wakacje będą najdroższymi w historii. Dlaczego?
No, paliwo podrożało, to przede wszystkim paliwo lotnicze o 60% i to się musi odbić na cenach. Te ceny, ja patrzyłam sobie na ceny lotów indywidualne i one są trochę wyższe, jeszcze nie aż tak bardzo. Nie można już znaleźć takich...
Za 75 zł.
Takich za 75 zł w dwie strony. To faktycznie nie można. Natomiast w sezonie rzadko można było z drugiej strony. Tak lipiec, sierpień to nie były aż takie niskie ceny. Niskie ceny są takie wyjątkowo niskie. Są oferowane na przykład na październik, ale wtedy nikt nie kupuje, dlatego że nikt nie wie, co będzie. Czy nam jakaś nowa pandemia się nie pojawi i nowe obostrzenia, więc po co kupować, jak się nigdzie nie wyleci wówczas. Teraz jak sprawdzałam ceny na przykład do Grecji, to taki bardzo popularny kierunek dla Polaków, no to były w sezonie około 700-800 zł kosztowały bilety. No, kiedyś można było dostać taniej, natomiast jeszcze nie jest to aż tak bardzo drogo, żeby Polacy mieli nie wyjechać, bo są spragnieni tych wyjazdów, bo po 2 latach... Część osób wyjeżdżała, ale jednak część z różnych przyczyn nie wyjeżdżała, chcą wyjechać.
No, wycieczki zorganizowane są bardzo drogie, ale jeżeli człowiek chce sam popróbować, to znajdzie coś.
Tak, znalazłam taką informację, że średnio taka wycieczka zagraniczna podrożała o 800 zł, więc to pewnie zależy od osoby. Jednak przy całej rodzinie 4-osobowej, no to 800 zł razy 4 to jest już ponad 3000 zł, jest to znaczny wzrost, więc pewnie nie każdy będzie mógł sobie na to pozwolić, ale z drugiej strony właśnie, często nie wyjeżdżaliśmy przez ponad 2 lata i być może nawet odkładaliśmy na to, żeby gdzieś pojechać, jak tylko pandemia się skończy, więc być może część z nas wyjedzie, a część pewnie wybierze wakacje w Polsce. Pamiętajmy, że też ta ważność bonu turystycznego została przedłużona do końca września, więc być może to będzie jakiś dodatkowy motywator dla osób tutaj z Polski, żeby lokalnie jednak spędzić te wakacje. I część pewnie zdecyduje się tak, a część być może w ogóle zrezygnuje z wakacji i spędzi je w domu ze względu na wzrost cen i taką niepewność sytuacji aktualnej, no bo wcześniej baliśmy się wirusa, teraz boimy się wojny, bo jest to realne zagrożenie. I być może też to powstrzyma nie tylko ceny, ale też taki lęk powstrzyma też niektóre osoby przed wyjazdami.
Mhm. Znaczy ci najmniej zarabiający na pewno faktycznie nie pojadą. Ci, którzy szukali tych najtańszych w biurach podróży, no to oni zrezygnują, bo faktycznie takie 3000 więcej na rodzinę to będzie już dużo i na miejscu też trzeba będzie więcej zapłacić za lody, tak? Bo inflacja jest nie tylko w Polsce, ale ona jest wszędzie, w całej Europie.
No w Turcji inflacja wynosi ponad 70%, także...
Więc to na pewno w jakiś sposób ludzi powstrzyma. No i dla naszej lokalnej turystyki polskiej może to i dobrze, bo więcej osób gdzieś tam wyjedzie i skorzysta może tutaj lokalnie z różnych atrakcji. Natomiast ci najlepiej zarabiający wyjadą na pewno.
Chociaż no tutaj a propos spędzania czasu w kraju, bardzo narzekają przedsiębiorcy z Bieszczad, bo no, okazuje się, że właśnie ze względu na toczącą się wojnę za granicą jest jakiś taki strach niesamowity i prawie nie ma rezerwacji w Bieszczadach. Także proszę państwa, no, może tam będzie po prostu z tego powodu taniej, a tereny, regiony no, przepiękne, zwłaszcza dla ludzi, którzy kochają naturę. I więcej nie poopowiadamy, nie porozmawiamy, bo czas nam się właśnie skończył. Bardzo serdecznie państwu i paniom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi były dziś Natalia Bogdan, prezes Job House, Barbara Rusowicz, konsultant Sam Executive Search. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.